Myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest policja zaczęła w drugą stronę.
No, jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzenienie zakładu.
Tak, dostał.
No ja nie dostał. Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
Żaneta Walentyn, witam Państwa, jest 16.31. Dziś wracamy do sprawy, która bulwersuje bydgoszczan i w ogóle mieszkańców naszego regionu, a właściwie to i kraju, chociaż pewnie w mniejszym stopniu niż nas, a mianowicie do terenów dawnego zakładu Zachem, zakładów chemicznych Zachem i oczywiście skażeń pozachemowskich. Proszę bardzo, reportaż pod tytułem Zielona. Taka ładna nazwa Zielona, bo okazuje się, że najbardziej skażona działka, no nie wiem jak to się stało, ale zyskała właśnie oficjalnie taką ładną, ekologiczną nazwę Zielona.
Dariusz Górski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Składowisko odpadów Zielona to tak naprawdę kompleks trzech sąsiadujących ze sobą składowisk. Jedno z nich, izolowane składowisko osadów, należy do infrastruktury Kapuściska w upadłości likwidacyjnej.
Czyli izolowane składowisko, tak zwane ISO?
ISO, tak, osadów.
To jest to tutaj na zdjęciu, takie jakby małe jeziorko. Tak mi mówiono, tak mi powiedziała osoba, która mnie tam zaprowadziła. Trudno, no wie pan, jeziorko w dużym cudzysłowie, bo tam są zanieczyszczenia, ale jest też woda albo jakiś płyn, w każdym razie pływa. Czyli to ISO, tak, należy do syndyka, tak. Masy upadłościowej.
Tak. Mhm. I mamy jeszcze dwa składowiska. Jest to składowisko odpadów niebezpiecznych w dawnym wyrobisku piachu i składowisko odpadów innych niż niebezpieczne. I te dwa składowiska należą do firmy prywatnej. Ze względu na status tych obiektów, o którym mówiliśmy przed chwilą, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie ma kompetencji do sprawowania nadzoru i kontroli na tym obszarze. Takie kompetencje posiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Mhm. A dodatkowo w przypadku ISO marszałek województwa.
Czyli o to pytać WIOŚ, czy tam jest taka możliwość, żeby jeszcze tam coś było wywożone. Pytam o to dlatego, że tam były, wie pan, świeże ślady opon i to po ciężarówkach, nie po samochodzie osobowym.
Mhm. Teraz jeśli chodzi o monitorowanie na przykład wody, tak, czy zanieczyszczeń, to WIOŚ. No jeśli chodzi o monitorowanie obszaru, to tak naprawdę właściciel, tak?
Czyli syndyk i ewentualnie ta prywatna firma.
Tak, mhm. Tak.
Czy RDOŚ zgłaszał ze swojej strony do organów ścigania jakieś ewentualne zaniedbania?
Tak. We wrześniu 2016 roku wysłaliśmy zgłoszenie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z wyłączeniem tak zwanego ujęcia barierowego.
Mhm. Czyli taki, można powiedzieć, że to ujęcie barierowe to jest taki jakby izolator, tak? Miał zatrzymywać te nieczystości, tak. Które by przepływały do wód gruntowych.
Dokładnie tak. Znaczy, zatrzymywać migrację, żeby one dalej...
Z wód gruntowych do Wisły tak naprawdę.
Tak, żeby one nie migrowały razem z wodami gruntowymi. Takie było zadanie tego ujęcia barierowego.
W 2016 roku?
Tak.
Mamy 2018, wprawdzie początek. Czy macie Państwo jakieś już...
W związku z tym zgłoszeniem dostaliśmy odpowiedź od prokuratury, że to nasze zgłoszenie zostało jakby włączone w już prowadzone postępowanie. I potem w zeszłym roku w maju dostaliśmy sygnał, że na to składowisko są wylewane nielegalnie odpady. I to też zostało przez nas zgłoszone do prokuratury, no i była informacja, że śledztwo umorzono. Nasz wniosek został wysłany w maju, a w grudniu zeszłego roku otrzymaliśmy informację o umorzeniu śledztwa.
Sprawa jakby nowego dowożenia nieczystości została umorzona przez prokuraturę, ale Państwo jeszcze, jako RDOŚ, zgłaszaliście zamknięcie ujęcia barierowego, prawda? Przez prywatną firmę. Czy coś w tej sprawie się ruszyło? Bo to już było kilka lat temu, kiedy to zgłaszaliście.
No, tak jak mówiłem, we wrześniu 2016 roku takie zgłoszenie od nas zostało wysłane do prokuratury. Nie mam informacji tutaj, tylko jest informacja, że prokurata włączyła to nasze zgłoszenie do prowadzonego już postępowania.
Sprawy zachemowskie, czyli szeroko pojętych zanieczyszczeń po Zachemie w Bydgoszczy, prowadzi też prokuratura okręgowa w Bydgoszczy. Rzecznik prasowy, prokurator pani Agnieszka Adamska-Okońska. Przede wszystkim sprawa wyłączenia tak zwanego ujęcia barierowego składowiska Zielona na terenie Zachemu.
W prokuraturze okręgowej w Bydgoszczy faktycznie toczy się postępowanie karne, które obecnie z uwagi na oczekiwanie na opinię biegłych z dziedziny geologii i prawa ochrony środowiska jest zawieszone.
Jeśli chodzi o to zawieszone postępowanie, czy tam nie wchodzi w grę również ewentualne przedawnienie?
Nie, tutaj możemy być spokojni. Ten okres przedawnienia karalności nie jest na tyle krótki, żeby stanowił zagrożenie koniecznością umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia. Przyczyną zawieszenia postępowania w prokuraturze okręgowej w Bydgoszczy jest oczekiwanie na specjalistyczną opinię biegłych. Tak jak mówiłam, to są biegli z dziedziny geologii, hydrogeologii, ochrony środowiska. To opiniowanie z uwagi na zakres przeciąga się w czasie. Natomiast myślę, że...
Mają jakiś termin zakreślony?
Oczywiście, tak. Oczywiście ustawowo nie. Jeżeli chodzi o termin opiniowania biegłych, są to uzgodnienia pomiędzy prokuratorem i biegłymi. Spodziewamy się tej opinii, myślę, do końca czerwca. To postępowanie dotyczy dwóch wątków. Dotyczy ono zaniechania używania tak zwanego ujęcia barierowego w latach 2013-15.
Czyli wyłączenia, tylko nie wiadomo, czy przez syndyka, czy przez nabywcę.
Dotyczy to okresu 2013-2015, gdy jeszcze tym terenem administrowała infrastruktura Kapuściska. Drugim wątkiem, które obejmuje toczące się postępowanie w prokuraturze okręgowej, jest kwestia składowania w okresie od stycznia 2006 roku do września 2014 roku odpadów poprodukcyjnych i substancji chemicznych w taki sposób, który mógłby zagrozić życiu, zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powierzchni, ziemi lub powietrza. I to dotyczy terenu byłych zakładów chemicznych Zachem. Równolegle w prokuraturze okręgowej prokuratorzy zajmujący się działalnością pozakarną zgłosili udział w prowadzonych przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w wielu postępowaniach administracyjnych dotyczących poszczególnych działek gruntu, na których ujawniono zanieczyszczenia. Są to postępowania, które mają na celu zbadanie charakteru tych zanieczyszczeń i w konsekwencji wdrożenie na tych terenach postępowania, które miałoby doprowadzić do ich remediacji. I te postępowania, z tego co wiem, są na różnym etapie zaawansowania.
Można się wręcz pogubić już w tych postępowaniach, bo jest ich kilkanaście.
Tak, tych postępowań jest, tak jak słusznie pan zauważył, kilkanaście. Udział prokuratora do spraw pozakarnych jest takim udziałem, że może on w tych postępowaniach występować w charakterze strony, może odwoływać się od zapadłych decyzji i tutaj prokuratorzy, którzy zajmują się tymi sprawami, aktywnie włączyli się w te postępowania. Natomiast nie są to postępowania karne, tylko postępowania administracyjne i organem jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Taki udział prokuratora zapewniają nam obowiązujące przepisy i dają taką możliwość, żeby w tego typu postępowania się włączać.
Z tego wynika, że najistotniejszą sprawą jest jak na razie to, kto, dlaczego wyłączył i nie chce włączyć ujęcia barierowego, które chroniło te wody podskórne przed migracją w kierunku Wisły. Jak potoczyła się sprawa karna przeciwko sprawcy wyłączenia ujęcia barierowego?
Osoba ta, będąca prezesem spółki, która była dzierżycielem tego gruntu, została skazana na skutek aktu oskarżenia wniesionego przez prokuraturę rejonową Bydgoszcz Południe za dwa czyny. Jedno to było przestępstwo właśnie polegające na zaniechaniu użytkowania ujęcia barierowego w okresie od 21 marca 2015 roku do września 2015 roku, bo tylko w okresach wiosenno-letnio-jesiennych to ujęcie barierowe miało obowiązek być włączane. I to jest występek z artykułu 186 paragraf 1 kodeksu karnego. A drugi czyn polegał na udaremnianiu kontroli inspektorom ochrony środowiska. To jest przestępstwo z artykułu 225 paragraf 1 kodeksu karnego.
Tam WIOŚ się skarżył na to.
Tak, chodziło o udaremnienie pani naczelnik Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, przeprowadzenie na terenie tej działki kontroli. Wyrokiem prawnym, który stał się prawomocny 8 lutego 2018 roku, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy skazał tą osobę na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz świadczenie pieniężne w kwocie 1000 zł.
Jeszcze sprawa dodatkowego zanieczyszczenia przez odpady posolankowe.
Wydział Szkód Środowiskowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zawiadomił organy ścigania faktycznie o takim zdarzeniu polegającym na deponowaniu odpadu posolankowego, między innymi na działce 9 na 105 na tych terenach pozachemowskich. W ocenie Wydziału Szkód Środowiskowych RDOŚ to zachowanie miało wyczerpywać znamiona wykroczenia. Zostało wszczęte postępowanie również karne, w toku którego prokuratura rejonowa Bydgoszcz Południe powołała biegłego. W ocenie biegłego takie zachowanie polegające na deponowaniu takiego rodzaju odpadu na tych terenach nie wyczerpywało jednak znamion przestępstw ani z artykułu 182, ani z artykułu 183 kodeksu karnego, wyczerpując zdaniem biegłego właśnie znamiona wykroczenia.
Dlatego, czyli nie było takie groźne.
Tak, tutaj biegły zauważył, że w jego ocenie akurat ten odpad nie stanowił istotnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, ani nie powodował istotnego obniżenia jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi. I w tym zakresie zostały przekazane te materiały celem przeprowadzenia postępowania o wykroczenie. Dalej postępowanie będzie się toczyć w trybie wykroczeniowym.
Małgorzata Witkowska, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Kiedy na składowisku Zielona pojawiły się odpady posolankowe?
Jest to okres przełom maj-kwiecień zeszłego roku. Po uzyskaniu informacji, tutaj już nawet w tej chwili nie pamiętam, to było z kilku źródeł, że taki wwóz miał miejsce na przełomie kwietnia-maja, to jest początek maja, chyba po długim weekendzie od razu się pojawiliśmy z pierwszymi ustaleniami w toku wizji i później prowadziliśmy dalsze działania.
I co ustaliliście Państwo w wyniku tych działań? Bo przecież na początku nie wiedzieliście, kto to wywiózł. I kolejne wobec tego pytanie, czy wywiózł to właściciel tej części działki zielonej?
Właściciel nie, ale dysponent tak. W toku kontroli, które wykonywaliśmy w tych zadaniach, ustaliliśmy, że jeden z podmiotów, który brał udział w tym całym wiezieniu solanki, dysponuje upoważnieniem od właściciela gruntu do opiekowania się nim i dysponowania tym terenem.
Właściciel jest prywatny?
Spółka z OO.
Z Poznania?
Tak.
To jest ta spółka, z którą urzędy różne i służby nie mają kontaktu. Przecież Państwo tego właściciela szukaliście nawet przez swoich kolegów z Poznania, prawda? Z WIOŚ-u. I niemożliwe jest zastanie tego pana, dodzwonienie się do niego na jakikolwiek kontakt. A okazuje się, że jak pani powiedziała, dysponent, a nie właściciel, czyli jakby dzierżawca dysponent. Wypożyczył na chwilę ten teren.
Skorzystał z
niego. No musiał się jakoś skontaktować z właścicielem tej firmy, skoro miał pozwolenie.
Znaczy z prezesem my również mieliśmy kontakt zarówno w postępowaniu sądowym, jak tutaj raz był u nas z wizytą. Natomiast było to już po skierowaniu sprawy do prokuratury. Ta sprawa się jeszcze toczy i tutaj ten kontakt kontrolny się nie udał. Później sporadyczny kontakt był.
A jednak, czyli jest możliwy jakiś kontakt z prezesem tej poznańskiej firmy?
Prezes przybył do nas, więc trudno mówić, że to jest kontakt. On po prostu do nas przyjechał, nie wzywany w celu tam uzupełnienia paru informacji.
Co Państwo zrobili wobec tego, jak już stwierdziliście, kto wiózł, daliście nakaz wywozu? Jak to było?
WIOŚ nie ma możliwości nakazania wywozu. WIOŚ nie może nakładać tego typu obowiązku. Tutaj organem ochrony środowiska, który może to uczynić, jest prezydent miasta Bydgoszczy w przypadku uznania to za odpad. Nasze ustalenia polegały na tym, że sprawdziliśmy, która firma wiozła, na czyje polecenie, skąd to pochodziło. Była to solanka zdemontowanej instalacji ze zbiorników na terenie dawnego Zachemu. Zlecenie było od właściciela tej instalacji. Po wiezieniu, po naszej kontroli ustalenia były takie, że solanka jeszcze nie wiadomo, jak będzie wykorzystywana. Tutaj były podawane dwa główne albo sposoby wykorzystania, albo do celów drogowych, albo do celów uzdrowiskowych. Jak już kiedyś wspominaliśmy, my nie uznaliśmy tego za możliwe, ponieważ tutaj brak izolacji od gruntu. Jest to solanka wymieszana z różnymi gruzami, metalami, resztkami, ziemią, glebą. może mieć kontakt z siarczynem pofenolowym, także według nas jest to typowy odpad i taka informacja została przekazana organowi ochrony środowiska właściwemu do ewentualnych działań w celu usunięcia, wywiezienia, nakazania wywiezienia tego materiału, tego odpadu, to jest prezydent miasta, i w celu rozważenia nałożenia możliwości nałożenia opłat podwyższonych za składowanie odpadu w miejscu do tego nieprzeznaczonym do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.
Czy zna pani dalsze losy tej solanki, która o dziwo miała być przeznaczona do sanatoriów, a wcześniej wyjęta, że tak powiem, z instalacji w zakładach chemicznych?
Moim zdaniem było to tylko tłumaczenie, także ja bym się tutaj naprawdę nie wiązała z tym sposobem przeznaczenia, bo każdy, kto to widział, no to wydaje mi się, że wie, że to się tak nie dałoby. Natomiast nie jesteśmy stroną tych postępowań na dzień dzisiejszy. Nie mamy informacji zwrotnej, na jakim etapie są postępowania prowadzone przez pozostałe organy ochrony środowiska.
Czy tam jeszcze, zgodnie z prawem, mogą trafiać jakieś odpady?
Absolutnie nie. Składowisko Zielona to jest dawne składowisko zachemowskie. Składowisko po... Ono ma u nas nazwę EPI, po składowaniu materiałów, po produkcji epichlorohydryny. To są składowiska formalnie zamknięte i zrekultywowane. Kolejne składowisko, które jeszcze nie jest zamknięte, jest to składowisko izolowane przy ulicy Elektrycznej i w tym momencie to składowisko nie jest jeszcze formalnie zamknięte. Tam się działania w celu zamknięcia toczą. Prowadzi te działania marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, ale jest to składowisko, na które nie można dowozić odpadów z uwagi na jego status prawny.
To w takim razie wwieziona solanka została bezprawnie, skoro nie wolno na żadne z tych składowisk wywozić czegokolwiek.
Przede wszystkim solanka nie trafiła na żadne ze składowisk. Ona trafiła do dawnego wyrobiska po Gliniance w miejsce składowania siarczynu pofalonowego i to nie jest miejsce objęte statusem składowisko. To jest miejsce nielegalnego deponowania odpadu.
Czyli solanka nie trafiła na Zieloną?
To jest też teren Zielonej, tylko składowisko było wygrodzone, okonturowane troszeczkę bardziej od solanki z boku, a to wyrobisko jest przy dawnym składowisku.
I ten teren, który jest, należy do Zielonej, ale nie jest terenem składowiska, jeśli mogę tak powiedzieć.
Tak samo jak droga, jak jakieś inne tereny.
To tam wolno wwozić, czy nie?
Absolutnie nie.
Czyli ta solanka wciąż została wwieziona niezgodnie z prawem.
Oczywiście tak i naszym zdaniem nielegalnie wwieziono tam odpad.
Jacek Goszczyński, naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska.
Panie naczelniku, zna pan na pewno wyniki badań Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pani doktor Pietrucień, pana profesora Czopa. One są niezwykle zatrważające. Czy te badania potwierdzają się z państwa badaniami, analizami?
Absolutnie tak. W tej części badanych wspólnie, bo tutaj należy powiedzieć, że praca naukowa, która na początku stanowiła podstawę do identyfikacji tych ognisk zanieczyszczeń, bazowała na szerokiej bazie otworów, które nie wchodziły w skład prowadzonych badań przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Ale w tych miejscach, w których wspólnie niejako pobieraliśmy próby, oczywiście proszę to traktować jako uogólnienie, wyniki badań zasadniczo się nie różnią. Tak, to co my w 2014 roku stwierdziliśmy w tej sieci piezometrów i w sieci rowów melioracyjnych w tej dzielnicy Łęgnowo-Wieś, w zasadzie są identyczne. W tych punktach, w których były one wspólnie prowadzone.
Czy możemy powiedzieć, że tereny pozachemowskie to bomba ekologiczna największa w Europie?
W naszej codziennej praktyce nie funkcjonuje w tej chwili określenie bomba ekologiczna. Możemy mówić o zanieczyszczeniu tego terenu sięgającemu wiele lat wstecz i oczywiście zanieczyszczeniu wielokierunkowemu, związanego z profilem działalności zakładów chemicznych Organika Zachem. Pod takim twierdzeniem podpiszę się. Natomiast wspominanie o bombie ekologicznej jest moim zdaniem zbyt dużym uproszczeniem, którym może wywołać niepotrzebne emocje.
Panie wojewodo, powstała, no przy panu można powiedzieć, taka specgrupa, która będzie się zajmowała pomocą mieszkańcom Łęgnowa, ale przede wszystkim może nie bezpośrednio remediacją terenu, ale w ogóle sprawą terenów pozachemowskich, zanieczyszczeń tych terenów, no i zwłaszcza myślę sobie tą działką Zielona, która jest najbardziej zanieczyszczona. Jakie konkretnie macie państwo zadania?
Generalnie to specgrupa to bardzo mocno powiedziane i brzmi tak bardzo poważnie, chociaż sprawa jest wyjątkowo poważna. To jest zespół powołany przez wojewodę, złożony z przedstawicieli instytucji rządowych oraz samorządowych, które mają za zadanie analizować sytuację związaną z Zachenem, diagnozować ją, bo tak naprawdę ja nie wiem, czy przez te lata, ostatnie dziesięciolecia ktokolwiek spróbował zdiagnozować tą sytuację, jakie rzeczywiste jest zagrożenie dla mieszkańców, dla środowiska i kto danym etapem, bo wiemy, że to są setki hektarów, wiele składowisk, gdzie się przewiduje, że jedne są bardziej niebezpieczne, drugie są mniej niebezpieczne, to są wszystko takie rzeczy, które nie są udokumentowane. Jedyne dokumenty stworzone, które są wiarygodne, które gdzieś tam, znaczy wiarygodne, które po prostu posiadamy, to są badania robione przez AGH, badania inspirowane przez mieszkańców, przez jakby też samych naukowców, ale jakby nigdy tym obszarem nie zajęli się strony administracyjne. No i powiem tak, te wszystkie sygnały i głosy bardzo niepokojące, które do nas płynęły, też pisma kierowane przez mieszkańców, wizyty mieszkańców, czy to u mnie osobiście, czy w KPRM-ie, czy sygnały do Ministerstwa Środowiska spowodowały, że uznałem, że jest właściwy czas, aby taki zespół powołać. Myślę, że pewien przełom w sytuacji Zachemu nastąpił po objęciu przez pana Dariusza Wrzosa funkcji dyrektora RDOŚ-u w Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim. Pan dyrektor, obecnie wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu, zajął się sprawą i zaczął jakby analizować rzeczywisty problem na Zachemie, o czym mnie bardzo często informował. Niektóre spotkania również odbywały się w Urzędzie Wojewódzkim, z którym zawsze mi zdawano relacje, jak to wygląda. No, postanowiono jednak się za tą sprawę z pozycji dość najbardziej chyba kompetentnego urzędu poważnie zabrać. Tu, jeżeli chodzi o następcę pana dyrektora Wrzosa, pani Maria Dąbrowicz poprowadziła dalej to zadanie i to, co w tej chwili mamy, to no, chcemy na pewno rozszerzyć ten obszar, czy zadanie ma na celu rozszerzenie obszaru badań, czyli trzeba zdiagnozować, jaka jest rzeczywista sytuacja na tym Zachemie, a po drugie rozpocząć proces, o którym się bardzo dużo mówi, remediacji. Dlatego powstał w lipcu, został złożony do programu Infrastruktura i Środowisko wniosek przygotowany przez RDOŚ przy współpracy z AGH, opiewający na 93 miliony złotych, który ma po prostu to, co powiedziałem, ten pierwszy etap związany z badaniem i rozpoczęciem pewnej, czy przywróceniem filtrowania wody. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, nie jestem specjalistą, tych informacji mi przekazują te osoby bardzo dużo dokumentów jest do odczytania, ale staram się być na bieżąco w tych strategicznych sprawach, więc no tak to w tej chwili wygląda. Zespół spotkał się raz, została doproszona strona społeczna na to spotkanie i będzie informowana o postępach. Nie my, nie chcemy niczego przed nikim ukrywać, chcemy działać transparentnie.
Gdyby nie AGH i nie przypadek, że pani Pietrucień postanowiła się doktoryzować, a pochodzi stąd i zna te tereny, w związku z tym uznała, że no, będzie zajmie się badaniem terenów pozachemowskich, to wiedzielibyśmy, że tam jest takie zatrucie, czy nie? Bo tak naprawdę to bomba wybuchła w momencie, kiedy AGH opublikowało swoje badania. A wcześniej co? Nie wiedzieliśmy, że to jest teren pozachemowski, że tam są wielkie obszary, które no, są po prostu zatrute toksycznymi substancjami.
Pani redaktor i szanowni państwo, już w latach 60. zakazano korzystać ze studni, zwykłych studni kopanych wtedy, jasne, celem wykorzystania wody do celów no, picia, jedzenia, etc., czyli podstawowych potrzeb ludzkich. To już wtedy, w latach 60. był kłopot. Nic do tego czasu z tym nie zrobiono. Mamy rok 2018, więc trudno mówić o tym, że problemu rzeczywiście nie ma, tak? Bo coś na rzeczy na pewno jest. Są składowiska, które są opisywane. Wiemy, co mniej więcej tam było i z jakiej rodzaju produkcji magazynowane. I wiemy, że tak może nie do końca w tych czasach PRL-u myślał ktoś o konsekwencjach, bo to przede wszystkim jeszcze też powojenna sprawa, to w czasie jeszcze wojny tutaj do takich zatruć mogło dojść i to jeszcze nie za czasów, kiedy mieliśmy okres po 45 roku, z tego co mi wiadomo. Także ja muszę powiedzieć, że tutaj dużo, to jest na pewno bardzo trudny problem. Dla każdego rządu, dla każdego prezydenta miasta Bydgoszczy, dla każdego marszałka, dla każdego wojewody, dla każdego ministra, który się tym zajmuje, dla każdego dyrektora RDOŚ-u, etc., WIOŚ-u oczywiście też, bo to jest to bardzo ważna instytucja, czy sanepidu, jest to bardzo trudny problem, natomiast tym problemem musimy się po prostu zająć, no i zaczęliśmy to robić.
Ja wiem, panie wojewodo, ja wiem, ale dlaczego dopiero po badaniach AGH? Przecież mamy tu służby, mamy RDOŚ, mamy WIOŚ. Dlaczego wcześniej nie?
No, trudno mi jest tak odpowiedzieć. Powiem tak, na pewno to nie są badania zwykłe. Tak? To nie każdy jest w stanie takie badania wykonać. To jest pierwsza rzecz. To musi być fachowiec, który rozumie, w jaki sposób podejść do metodologii, jaką zastosować, ma wyobrażenie, tak? Czy jest naukowcem z tej dziedziny, jak AGH się w tym specjalizuje, jak AGH podjęło się tego. I rzeczywiście tutaj myślę, że przełomem jest doktorat tej pani, która po prostu go opublikowała i jakby przyspieszyła te działania. No ja mogę tylko ubolewać nad tym. Ja powiem tak, od momentu, kiedy tutaj jestem, zajmuję się sprawą jak tylko potrafię, mimo tego, że jest ona bardzo, jak już powiedziałem, trudna. Bardzo mnie cieszy, że tutaj poziom wojewódzki to jest jakby jedna rzecz i to nasze zaangażowanie, ono było, ono jest i ono zawsze będzie. Natomiast tą sprawę trzeba rzeczywiście na poziomie krajowym właściwie rozpatrywać. No i też powstała, czyli jesteśmy po pierwszym spotkaniu takiego bardzo poważnego gremium na poziomie Ministerstwa Środowiska z panem ministrem, z przedstawicielami GDOŚ-u, RDOŚ-u, GIOŚ-u, WIOŚ-u, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wielu jeszcze innych instytucji, dosyć duże, tylko i wyłącznie w sprawie Zachemu. Przedstawiliśmy każda z tych instytucji przedstawiała wiedzę, jaką dysponuje. Też jest Wydział Prawny, który jakby się zajmuje zmianami w prawie, które mogą w przyszłości przyspieszyć działania w zakresie tego Zachemu. Na pewno zadanie nie będzie proste, na pewno nie będzie tanie, ale podjąć się my obecni i nasi następcy musimy, ponieważ wcześniej duże zaniedbania nastąpiły.
Na wszystkie telefony czekam już na dyżurze, a teraz do usłyszenia Żaneta Walentyn.